głupoty. Nie? Jak trwoga, to do Boga dopiero. Jak tak to mało nas jest w kościele, a jak będzie leciał meteoryt, to zobaczycie, ile będzie ludzi w kościele, nie? Także to są fałszywe obrazy Boga, które od razu jakoś implikują nasze życie religijne. I takie życie jest udręczeniem. Udręczeniem dla człowieka. Gdzie jest taka moda, że wszyscy nagle chcą być ateistami. Nie? To nie są żadni ateiści. To jest normalnie to w takiej Polsce to ze 3 ateistów może jest. Prawdziwych. Nie? A reszta to są ludzie, którzy mają tak fałszywy obraz Boga, który dał im taką fałszywą i udręczającą ich religijność, że oni już mają dosyć. Oni już tego cierpienia nie mogą i chcą to po prostu się od tego odciąć i mieć święty spokój, powiedzieć, jestem ateistą. Nie? Ale to po prostu jest pewna bieda złej formacji. Dlatego jakby też to słowo nas dzisiaj zaprasza do wędrówki, do poszukiwania, jaki Bóg jest naprawdę. Pan Bóg stara się objawić w swoim słowie. Właśnie mówi Mojżeszowi, kiedy się objawia, mówi, moje imię to jest jestem, to jest moje prawdziwe imię. Nie mów, że nazywasz się, nie ma cię, nie było cię, nie czuję cię. Nie? Bóg się próbuje przebić, mówi, jestem. Właśnie w swoim Synu objawia się jako Emmanuel, czyli Bóg pośród nas. Ten, który jest blisko. Potem Pan Jezus zaczyna też tak mówić, tak próbując pokazać na sobie jakieś serce Boga, to prawdziwe oblicze. Mówi, jestem światłością. Nie? Jest ciemność, jest światłość. Która jest dla człowieka bardzo potrzebna. Nie? Jestem życiem, jestem drogą. Możesz mi zaufać, możesz wyruszyć w tę drogę. Nie? Jestem pasterzem, jestem kimś, kto się tobą opiekuje. Jestem krzewem winnym, możesz się wszczepić, żeby moje soki płynęły w tobie. Nie? Jestem chlebem do jedzenia. Jakby już bliżej się nie da pokazać tej bliskości Boga, tej troski Boga o człowieka. Noe, kiedy wysiada z arki, pierwsze co robi, to buduje ołtarz i składa Bogu ofiarę. Czyli pokazuje tym samym, że nowy człowiek, ten przemieniony, nawrócony, przede wszystkim uwielbia Boga. Jest w tej relacji z Bogiem. Dziękuję Panu Bogu za wszystko. I może nam się wydaje, że ta nasza przemiana jakaś tego nowego człowieka, to nasze nawrócenie idzie bardzo powoli. Ale jesteśmy tacy oporni po prostu. Także miejmy cierpliwość też do siebie. Pan Bóg ma do nas dużo cierpliwości. To my też miejmy cierpliwość do siebie. Jest u świętego Marka w Ewangelii w 8 rozdziale taka historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia niewidomego. Uzdrawia w ten sposób, że robi błoto ze śliny i z ziemi. Ziemia to jest ziemia, to jest codzienność. To jest słabość. Ślina to jest coś, co pochodzi z ust, czyli słowo, Słowo Boże. Czyli jakby codzienność rozświetlona przez słowo. I to człowiek ma nakładane na oczy, które jest chore, nie widzi. Uzdrawia Pan Jezus tego człowieka, nakłada i mówi, widzisz co? A on mówi tak, coś tu widzę. Chyba ludzie, bo się tak jakoś coś porusza. No można by powiedzieć, słabo, co to za uzdrowienie takie? Ale to jest tylko etap pewien. Jakby nie musimy, my też możemy tak powiedzieć, no słabo widzę, nie rozumiem siebie, swojego życia, mam problemy z tą relacją z Panem Bogiem. Jezus mówi, spokojnie, to jest etap, tak? Jakby nie rezygnuj. Nakłada znowu temu choremu na oczy, dotyka go i mówi, a teraz co? A on mówi, teraz widzę super. Wszystko widzę pięknie, nie? Właśnie Kościół posługuje się tą Ewangelią, żeby pokazać pewną etapowość. Jak w kościele, w formacji zawsze były pewne etapy. Był tak zwany prekatechumenat, potem katechumenat właściwy, potem okres wybrania, jak ktoś chciał przyjąć chrzest. To były pewne etapy i ta Ewangelia jest potrzebna, żeby też pokazać, że spokojnie, Pan Bóg przez całe nasze życie działa i nas uzdrawia. I na końcu tego uzdrowienia Pan Jezus mówi do tego człowieka, tylko do wsi nie wstępuj. No, złośliwi mówią, że to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie jest mowa o Warszawie. Ale to tylko do wsi nie wstępuj, to oznacza nie wracaj do tego, skąd przyszedłeś. Nie wracaj do swoich dawnych przyzwyczajeń, do swoich dawnych kolegów, do swojego dawnego życia. Że nawrócenie też wymaga od człowieka pewnego odcięcia się od dawnych spraw, pewnego radykalizmu w decyzjach. Pewnego dnia Pan Jezus szedł z uczniami i zobaczył z daleka piękne drzewo figowe, piękne zielone liście i mówi: chodźcie chłopaki, zjemy sobie. I podchodzi do środka, do bliżej i okazuje się, że nie ma żadnych owoców. I to drzewo zostało przeklęte i następnego dnia było już uschnięte. Dlaczego? Pan Jezus tak nieekologicznie z tym drzewem. Właśnie dlatego, że oszukuje. Że z daleka pokazuje, jakby tymi zielonymi liśćmi pokazuje: jestem pełny życia, moje soki są życiodajne, tak? Jestem wspaniały i tak dalej. A jak do niego się przyjdzie i mówi: pokaż owoce, to nie ma. I to drzewo właśnie symbolizuje też jakby każdego, kto w jakiś sposób oszukuje. Łatwo też można oszukiwać takie religijne rzeczy. Proszę bardzo, mam tyle tych zielonych liści na sobie. Chodzę do kościoła, się udzielam, jestem tutaj, tak blisko, mam znajomych księży, chodzę w habicie brązowym, tak, który mówi, że tam to niby człowiek modlitwy, tak, bo tak widać z daleka, to człowiek modlitwy, to on się zna na sprawach bożych. A jakby przyjść i powiedzieć: pokaż owoce, no to się może okazać, że jesteś oszustem. Dlatego to drzewo zostało przeklęte. To jest takie słowo, które ma nas troszkę przestraszyć. Że dla kogoś, kto w ten sposób żyje nieautentycznie, jest tylko i wyłącznie przekleństwo. Nie wystarczą te liście. Dzisiaj Pan też w tym słowie nas zaprasza do wejścia w wielkie zaufanie. Zawierzenie. Żeby spojrzeć też na swoje życie, zobaczyć, że jestem prowadzony. Żeby rozpocząć tę przemianę, żeby te wody potopu to zalały to, co złe, żeby się wyłonił nowy człowiek, który w nowy sposób żyje, w nowy sposób podejmuje decyzje, w nowy sposób nawet zadaje pytania. Stary człowiek zadaje wciąż pytania: dlaczego? Tak jak dziecko. Tak? A dlaczego to? A dlaczego? Dla dzieci to jest rozwojowe, dla nas już nie. Dlaczego? To jest pytanie o przyczynę. A powiedz mi dlaczego? A dlaczego zachorowałem? A dlaczego ktoś umarł? A dlaczego to zrobiłeś? A dlaczego? To zawsze z pewną pretensją. A człowiek po nawróceniu, człowiek wiary zadaje pytanie: po co? Nie dlaczego, tylko po co? Wydaje się, że to są pytania podobne. A jednak po co to jest pytanie o cel. Dla jakiego celu? Panie, pokaż mi, po co uczestniczę w tym doświadczeniu? Po co przychodzi coś tam na mnie? Tak? Pokaż mi owoce tego, co Ty chcesz mnie przez to nauczyć, co powinienem osiągnąć. Więc choćby właśnie ten nowy człowiek zadaje nawet nowe pytania. I na koniec jeszcze taki, był taki kardynał, jeszcze żyje. I on mówi tak: przychodzę po pracy do domu, tego nie zrobiłem, o tamtym zapomniałem, umówiłem się i też zapomniałem, bo nie jestem w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Przychodzę do kaplicy i mówię tak: Panie Jezu, czyja to jest diecezja, moja czy Twoja? I Pan Jezus mówi: moja, a co? A on mówi: to się o nią troszcz, a ja idę spać. Nie? I ten kardynał mówi, żeby to opowiadać ludziom, zwłaszcza rodzicom, którzy mają dzieci, że przychodzić, właśnie tak się modlić, przychodzić: mój Panie Jezu, czyje to są dzieci? Kto mi je dał? Kto mi tu każe je wychowywać? Ja już sobie z nimi nie daję rady. No i Pan Jezus mówi: no moje, a co? Ja ci dałem. Mówi: no to się troszcz. Tak? Ja już nie jestem w stanie, są rzeczy, które mnie przerastają. Mam w domu chaos. Wiecie, po którym dziecku się zaczyna chaos? Przy piątym. Bo rodzice mają po dwie ręce, to jeszcze cztery jeszcze złapią, a piąte już jest wolnym elektronem. Ale właśnie ta rada kardynała: przyjdź i powiedz: Panie Jezu, kto mnie postawił w takiej sytuacji, kto mnie wprowadził w takie doświadczenie, kto mi jakby tak ukształtował, kto mnie tutaj przykierował, nie, pokierował, kto mi dał tych ludzi, kto mi dał tego męża i żonę taką i teściową, nie? Panie Jezu, zrób coś. To jest może naiwny przykład, ale on dobrze pokazuje to pragnienie też Pana Boga, byśmy przychodzili do Niego i mówili, czym żyjemy, żebyśmy się z Nim kłócili, że najważniejsze jest mieć po prostu z Nim relację, wchodzić w więź, żebyśmy mogli przynosić owoce bez oszukiwania.